sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 7 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco program realizuje Rafał Opolacki, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Wizytę na Torze Poznań na finałowej rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Będziemy także sporo mówić o lekkiej atletyce, m.in. w rozmowie z trenerem Bogusławem Jusiakiem. Będzie o biegu ognia i wody. Będzie spotkanie z Jakubem Krzewiną, naszym 400-metrowcem. Później mini magazyn piłkarski, wielkopolskie gole, później dużo jeszcze o sportach walki. To wszystko przed nami. Będzie także konkurs o książki o wronieckim futbolu, który obchodził niedawno jubileusz stulecia. Ale póki co cały czas mamy sportową niedzielę, trzeci dzień października i Grzegorz, rozpoczynamy od dobrych wieści żużlowych.
Tak, dlatego że żużlowcy z Ostrowa Wielkopolskiego awansowali do Ekstraligi w rewanżowym meczu finałowym. Arget Malesa przegrał wprawdzie w Krośnie z Wilkami 40-49, ale pierwsze spotkanie na własnym torze ostrowski zespół wygrał 60-30, zatem zaliczkę obronił. Gratulacje dla drużyny prowadzonej przez trenera Mariusza Staszewskiego. W piłkarskiej ekstraklasie niestety kolejny niedobry mecz piłkarzy poznańskiej Warty. Zieloni przegrali w Częstochowie z Rakowem 0-3. Ponadto Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Łęczna 4-1, a w Gdańsku w meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa w 78 minucie Lechia prowadzi z Legią 3-0. W ekstraklasie koszykarek pierwsza kolejka spotkań. Enea AZS Politechnika Poznań przegrał na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 83-84. Piekło francuskiej północy dla Włocha. Sonny Colbrelli wygrał kolarski monument Paryż-Roubaix. Na finiszu wyprzedził towarzyszy ucieczki Belga Floriana Vermersza i Holendra Matthew van der Poela. Do przejechania było 258 km w ekstremalnych warunkach, w tym sporo po bruku i w błocie. Brytyjczyk Alfin Evans w Toyocie Yaris WEC wygrał rajd Finlandii, 10. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata.
9 minut po 19:00 muzycznie No Doubt i It's My Life, a później zapowiadana wizyta na Torze Poznań na finałowej rundzie wyścigu samochodowych Mistrzostw Polski. Wybierzemy się tam z Dawidem Cytrowskim, ale to 2 minutki.
Dźwięk samochodowych silników, piękna słoneczna pogoda na torze Poznań i ostatni weekend wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski w tym sezonie. Dyrektor zawodu Sebastian Urbaniak.
Roszady i kwestie, wszyscy próbują na każdy sposób, żeby wygrać, ścigając się, próbując kwestii też organizacyjnych, ale najlepsi tak wygrywają, także sport musi być czysty i staramy się o to dbać. Jest super, pogoda nam dopisała, więc chyba będzie naprawdę, naprawdę fajnie, chociaż ja na przykład lubię bardzo, jak trochę sobie popada, bo zaczynają się też być ciekawostki, tworzyć się takie ciekawe sytuacje związane ze zmianą kół i z kwestią strategii na torze, więc super. W niektórych klasach już rozstrzygnięcia są, w niektórych już były dużo, dużo wcześniej, ale w niektórych walka trwa do końca, chociażby o najlepsze okrążenie albo drugie, trzecie miejsce.
No właśnie, a propos tej pogody, to wydaje mi się, że to słońce, które tutaj świeci przez cały weekend nad torem Poznań, akurat faworyzuje poniekąd dotychczasowych liderów, bo kiedy pada, to zawsze jest większa szansa na zamieszanie, na jakby pokonanie dotychczasowych liderów. W momencie, kiedy jest słońce, to tak naprawdę jakby większa przewidywalność wyścigu następuje, a to zawsze premiuje tych, którzy muszą się bronić, a niektórzy atakować.
Dokładnie tak, z tym, że w tym roku na 8 rund mieliśmy większość takich, tak jak mówisz, słonecznych, więc wygrywają ci, którzy naprawdę potrafią jeździć na suchym. W trakcie deszczu, czy w trakcie jakichś nieprzewidywalnych rzeczy na torze można to wykorzystać i tak się dzieje, ale przez to, że mamy 8 rund, myślę, że zbieranie punktów jest dość żmudne i można to nadrobić. W ciągu weekendu mamy 2 rundy, to też przypominam, że mamy 2 rundy wyścigowe, więc można założyć fajny temat w jednej rundzie, w drugiej może się nie dziać zbyt dobrze, ale całość to jest 8 rund. Tutaj mistrz nie przyjeżdża w weekend, mistrz przyjeżdża przez cały sezon, czyli walczymy od maja do października i żeby się przygotować, żeby wytrenować. Zgadza się, jeden wyścig może być słabszy, ale nadrabiamy resztą.
bardzo duży sukces, bardzo się cieszę, udało się odzyskać tytuł mistrza z Polski po 3 latach, gdzie go nie miałem i go utraciłem.
Wyścigowy samochodowy mistrz Polski Anno Domini 2021 w klasie 318 IS Cup Karol Wyka.
Także bardzo, bardzo się cieszę, stawka coraz trudniejsza, a mi się udało.
Przełomowy moment w tym sezonie był taki?
Cały czas myślę, że to była konsekwencja od pierwszych do ostatnich zawodów, czyli wygrane kwalifikacje, wygrane wyścigi. Myślę, że takiego momentu przełomowego nie było, bo forma była cały czas zarówno mojego samochodu, mojego zespołu, jak i mnie przez cały okres.
Ale na pewno musiał być najtrudniejszy wyścig. Wyścig, który rzeczywiście mógł o czymś decydować.
Każdy wyścig jest tak naprawdę trudny. Podchodzimy super indywidualnie do każdego, do każdej pogody, wszystkich temperatur. Także nie odpuściliśmy żadnego wyścigu w tym sezonie. To moje plany są niezmienne, czyli pozostaję w pucharze, będę dalej się ścigał. W tym roku jeszcze dołożyłem Mistrzostwa Polski Rallycrossu, także mam tego naprawdę dużo, dużo tej jazdy, dlatego że musiałem sobie odbić jakoś rok covidowy, gdzie tej jazdy było jednak trochę mniej. Także zwarty, gotowy i na przyszły sezon próbuję utrzymać swój tytuł. Zobaczymy, czy mi się uda.
Skoro jest to ostatni weekend, to warto jakby podsumować cały ten sezon kończący się wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski. Jaki był to sezon po-covidowy?
Po-covidowy był super. Tak jak mówiłem, na pierwszym weekendzie, czy na pierwszych dwóch rundach, czy na kolejnych, mieliśmy rekordową frekwencję. Z moich doświadczeń i założeń, które zawsze robiliśmy na ostatnią rundę, która jest typowo polską rundą, czyli mamy tylko Mistrzostwa Polski, z reguły to było między 80 a 90 załóg. W tej chwili mamy ponad 120 załóg zgłoszonych, takich, którzy chciało wystartować, więc jak na ostatnią rundę, przy niektórych rozstrzygnięciach, frekwencja nam dopisała, myślę, że rekordowo, jak na COVID, więc to u nas, oprócz tego, że wstaliśmy, to wstaliśmy naprawdę bardzo fajnie.
W audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań 18 minut po godzinie 19 i zaczynamy od bloku lekkoatletycznego. Będziemy rozmawiać teraz, a dokładnie nasz reporter z Leszna, Jacek Marciniak, ze znanym trenerem, panem Bogusławem Jusiakiem, który tak miał szczęśliwą rękę, bo wychował między innymi, przynajmniej te początki kariery były pod jego opieką, dwie olimpijki i to złote medalistki. Znakomitą paraolimpijkę Karolinę Kucharczyk oraz Anitę Włodarczyk, naszą znakomitą młodziarkę. Wszystkie przecież startowały w kadecie Rawicz właśnie pod okiem trenera Jusiaka.
Panie trenerze, pamięta pan pierwszy rzut, pierwszy raz jak się pan spotkał z Anitą?
Oj Boże, pierwszy rzut, pierwsze zawody może. To chyba we Wrocławiu było, jeżeli się nie mylę. To chyba rzuciła 40 metrów dyskiem.
Czyli od dysku zaczynała?
Tak. Rzucała dyskiem, pchała kulą. Młot przyszedł trochę później.
Właśnie skąd pomysł na młot?
Bo tu decydują warunki fizyczne.
I się zaczęło?
Tak, zaczęło się, trenowała. Myśmy mieli z panem Czesławem Cybulskim taką umowę, że jak pójdzie na studia do Poznania, to ja się nie będę narzucał z techniką. Ani to rzucałam, o tym już rzucała ponad 50 metrów. Wtedy jak byliśmy pierwszy raz na Mistrzostwach Polski Seniorów, to Kamila Skomlowska wygrała, rzuciła 70 chyba 1 metrów, a Anita weszła do finału, ale rzuciła 48 metrów. Ale widać, że od małych odległości można skończyć na dużych.
Spodziewał się pan, że tak rozwinie się talent Anity?
Wie pan, tego nie idzie przewidzieć. Ja bym chciał, żeby, no może się trochę tu pochwalę, żeby każdy trener wychował 3 olimpijczyków. To by było super wspaniale chyba w Polsce.
A pamięta pan pierwsze spotkanie z Karoliną Kucharczyk?
Tak przez głowę, ale pamiętam, bo mój były zawodnik przysłał ją ze szkoły, Tomek Mikołajczyk, i powiedział, że ma tu przyjść, inaczej przyszła z nim i powiedział, że ma tutaj trenować. No ciężko było, ale jakoś tam się dotrybiliśmy przez już to chyba 17 czy 18 lat też.
Jak by pan scharakteryzował obie złote medalistki?
Niepokorne.
Obydwie?
Obydwie. Anita może była trochę inna pod tym względem, że była może bardziej cicha taka, ale też wiedziała, czego chce. Nie było nigdy takich rzeczy, że no może tu przymknęła się, tu jak taka myszka może się zamknęła w sobie, ale cały czas w oczach było widać, że czegoś innego chce, więc tak. Z kobietami jest ciężko.
A Karolina?
Karolina to jest choleryk, to taki jest całkiem inny trochę typ. Wybuchnie i za chwilę jej przejdzie. To taki charakterologiczny, można patrzeć na to inaczej, nie? Każdy ma swoją osobowość, każdy czegoś innego pragnie, ale cel dla nich jest jeden.
Jak pan śledzi zawody i występy Anity? Duże emocje panu towarzyszą?
No zawsze, wie pan, to tak jakaś tam kropelka moich potów, moich nerwów, moich potrzeb została tam jakoś przy nich, na pewno przypuszczam. I jakby nie było kadeta, to nie byłoby Anity.
Tak by pewnie było. Natomiast pozostajemy przy lekkiej atletyce, ale przenosimy się do Poznania, czy też na pogranicze Poznania i Przeźmierowa, na samochodowy tor Poznań. W ten weekend, jak słyszeliśmy, na początku drugiej godziny naszej audycji odbyły się tam ostatnie w tym sezonie wyścigi samochodowe, ale to nie znaczy, że życie się tam kończy, bo już w najbliższą sobotę torem Poznań zawładną biegacze. Posłuchajmy, co to będzie za impreza.
To naprawdę będzie fantastyczna impreza biegowa na torze Poznań, na tajnicy znanej z wyścigów samochodowych, motocyklowych, no ale tym razem tor Poznań stanie się taką biegową mekką, bieg ognia i wody 9 października w sobotę, organizator Przemysław Walewski. Przemek, co to będzie, co kryje się pod tym szyldem?
To już czwarta edycja jednej z najszybszych dziesiątek w kraju, no tor wyścigowy, samochodowy, motocyklowy, no tutaj też biegacze biją rekordy życiowe. W poprzednim roku ponad 100 osób pobiło swoje rekordy życiowe, 40 osób pobiegło poniżej 35 minut, naprawdę będzie się działo. W ramach tego biegu odbywa się Puchar Wielkopolskich Służb Mundurowych i w tym roku wyjątkowi goście, ale pewnie nie tylko gościnie, ale powalczą 50 żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce. Zarówno panie, jak i panowie powalczą z naszymi reprezentantami z sił zbrojnych. Do tego włączą się też policjanci, strażacy. No tutaj zapowiada się bardzo ostra walka.
Wspomniałeś o tych rekordach życiowych. Z czego to wynika? Bo ja wiem, że jest gładka ta asfaltowa nitka toru Poznań, ponad 4000 metrów sobie licząca, więc dwa okrążenia toru plus kawałeczek i wtedy będzie ta słynna dycha. To jest trasa testowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, ale to dzięki temu asfaltowi, może jego miękkości czy konfiguracji trasy padają te życiówki?
Tutaj te wszystkie czynniki i do tego ten niesamowity feeling, który panuje na torze Poznań. Po prostu tor Poznań aż zmusza do szybkiego biegania i też tutaj ograniczyliśmy limit czasowy, nie półtorej godziny jak w innych dziesiątkach, tylko 75 minut i tutaj przyjeżdżają naprawdę ci, którzy szybko chcą pobiec i no, pobić te rekordy życiowe, które gdzieś tam już troszeczkę obrosły kurza.
Ilu spodziewasz się zawodników?
Mamy już ponad 300 osób, limit zakładał 300 osób, ale jeszcze do tego dojdzie reprezentacja US Army i sądzę, że gdzieś około 400 osób ten nad limit będzie tym ostatecznym.
Przemek, jesteś człowiekiem wielkiej pasji. Będziesz miał czas, by także w tej dyszce biegu ognia i wody wystartować, czy raczej musisz organizacyjnie czuwać?
Tutaj organizacyjnie trzeba dużo spiąć elementów, przede wszystkim też bezpieczeństwa, zarówno tych sanitarnych, jak i w związku, że są goście ze Stanów Zjednoczonych razem z żandarmerią wojskową, ale tak średnio, jak kiedyś patrzyłem, organizacyjnie biegając przy 10 kilometrach robię około 30 kilometrów, więc tutaj akurat będę usatysfakcjonowany.
Czyli trzy razy ten dystans pokonasz, to jeszcze dopytam, bo to też ważne dla startujących, oprócz satysfakcji, oprócz wyniku, oprócz elektronicznego, oficjalnego pomiaru, to pewnie także nagrody. Są przygotowane?
Tak, są tutaj nagrody, tu są prestiżowe nagrody. Mogę tutaj uchylić na rąbkę tajemnicy, że najlepszy Amerykanin dostanie rogatywkę ułańską, wykonaną specjalnie przez poznańską firmę Hero Collection. Tutaj właściciel Krzysztof Kłosowski osobiście będzie wręczał tę nagrodę. Wspaniała, niesamowita pamiątka dla żołnierzy amerykańskich.
Ciekawe to wydarzenie biegowe na torze Poznań. Przypominamy, w najbliższą sobotę 9 października. Pozostajemy w klimacie lekkoatletycznym. Gwiazda lekkiej atletyki, tak chyba można śmiało powiedzieć. Nasz znakomity 400-metrowiec, olimpijczyk Igrzysk w Tokio, zawodnik poznańskiego AZS-u Jakub Krzewina. Ale państwo doskonale wiedzą, biegał w sztafecie, ale także kibicuje mocno poznańskiemu Lechowi. Jakub Krzewina w naszej rozmowie.
Sztafeta 4x400 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio to m.in. Jakub Krzewina. Wiemy, że nie był to łatwy okres przedolimpijski. Sam fakt chyba pobiegnięcia w eliminacjach tej sztafety to w swoim przypadku już było dużo.
Dokładnie. To był ciężki sezon, wiele perypetii niezwiązanych koniecznie ze sportem, to jest kontrola antydopingowa, gdzieś tam małe problemy z tym wszystkim, problemy zdrowotne, więc naprawdę start na igrzyska był dla mnie bardzo ważny, udało mi się tam dostać. Ciężko było, bo ciężko, ale sam start naprawdę, kamień spadł mi z serca, jak tam wystartowałem, pokazałem się tak na wszystkie strony. Nigdy się nie poddawaj, można powiedzieć.
Z bardzo dobrej strony pokazaliście się w kwalifikacjach właśnie w tym biegu, w którym biegłeś, ale historia pokazuje i ta rywalizacja w Tokio też, że kwalifikacje to jedno, a finał to drugie, już bez twojego udziału jednak było dużo trudniej w finale kolegom.
No oczywiście, no, często tak jest, wiadomo, większe ekipy mają też większą wymianę, tam można powiedzieć po tych biegach eliminacyjnych. Apetyt wiadomo, rósł w miarę jedzenia, można powiedzieć, po tym biegu eliminacyjnym apetyt nam wzrosły wszystkim. Chłopacy tak powalczyli naprawdę, my dostaliśmy się na te igrzyska, do ostatniego dnia walczyliśmy w ogóle awans, żeby Szabata pojechała. Przyjechaliśmy z 15 wynikiem, wjeżdżamy z 5, z najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o czas, od 20 kilku lat sztafety. No i naprawdę, to był udany start dla naszej sztafety.
Widać, że odmładza się ta ekipa 4x400 metrów. Jakub Krzewina to czuje się już jako taki, nie wiem, senior tej ekipy, bo tam jednak młodsi chłopacy latają.
To się śmieję, taki dobry wujek jestem raczej tam, bo przeżyłem naprawdę wielu zawodników naszych 400, już kilkaset osób, można powiedzieć, gdzieś tam przeżyłem, można powiedzieć, w tej mojej karierze. Tu moja bardziej końcówka, gdzieś tam starałem się chłopaków wspierać, naprawdę już przed mówiłem na obozie, że biegałem z zawodnikami o podobnym potencjale lub gorszym, a uzyskiwałem lepsze wyniki w sztafecie. Tu naprawdę jeden bieg był potrzebny, żeby to się wszystko gdzieś przełożyło, udało się i naprawdę mi się wydaje, że teraz ta ekipa się wykluje fajna i są jeszcze dobre czasy przed naszą ekipą.
Czy te czasy sięgają perspektywy trzyletniej? Bo te następne igrzyska już za 3 lata. Łatwiej się planuje, jeżeli są trochę bliżej niż co 4 lata pewnie.
Dokładnie. Czyli na pewno ta ekipa tych młodych dotrwa do tego Paryża. Ja nie chcę składać żadnych deklaracji. Jeszcze wcześniej, gdzieś tak z rok temu w ogóle nie myślałem o Paryżu. Teraz po Tokio pojawia się jednak taka myśl, że może mi się uda dotrwać tam. Wszystko zależy oczywiście od zdrowia i od tego, czy będą wyniki, czy ja jeszcze będę to kochał, może to robię. Jeśli będzie mi sprawiało to przyjemność, będą wyniki, to na pewno postaram się to powalczyć jeszcze.
Wróćmy na chwilę właśnie chociażby do twojego gestu, który nie da się ukryć, poruszył przede wszystkim kibiców Lecha, bo cały świat zobaczył ten wytatuowany herb Lecha Poznań. Taki odruch był po tym eliminacyjnym wyścigu sztafety?
Taki odruch po prostu. Wygraliśmy bieg, kamera była obok mnie. Nie myślałem o tym zupełnie w ogóle, po prostu. Samo wyszło.
Ale kibice Lecha się zaraz odezwali.
No oczywiście, nie tylko Lecha, w całej Polsce chodzi, to się odbiło szerokim echem. Wiadomo, że piłka nożna ma większą popularność niż lekkoatletyka, więc gdzieś to było pokazywane w mediach tych piłkarskich.
A śledziłeś to, co się dzieje w Lechu Poznań w tym czasie? No bo to już nowy sezon był za pasem. 2 mecze już Lech miał za sobą.
Ja na bieżąco jestem już od tylu lat, że każdy mecz, wszystko jest na bieżąco, wszystkie newsy. Wiadomo, wyniki to nawet nie wspomnę, oglądają mecze, też nie będę wspominał, to całe wszystkie newsy transferowe, nietransferowe, wszystko jest na bieżąco, cały czas kontrolowane. I było również oczywiście w Tokio. No można powiedzieć, w końcu jest taki, jakbyśmy chcieli tego naprawdę. Klub jest wielki potencjałem i kibicowskim, i jeśli chodzi o budżet. Musimy sobie stawiać w jakieś wysokie cele. Liczę, że naprawdę na stulecie w końcu będzie mistrzostwo. Dla mnie nie ma znaczenia, jaki jest termin, ja tylko patrzę po prostu w terminarzu. Jeśli jestem między zgrupowaniami, wracam, to czy wyjazd, czy dom, dla mnie nie ma znaczenia. Ja jestem na każdym meczu, jeśli tylko mogę.
Kiedyś wszedłeś do szatni, żeby tak powiem podbudować piłkarzy Lecha Poznań, to teraz co możesz powiedzieć piłkarzom Lecha Poznań? Nigdy się nie poddawaj, czy w górę serca niech zwycięża Lech? Co bardziej pasuje teraz?
Znaczy, ja może powiem tak, że po tej wizycie w szatni tam kilka spotkań było wygranych, a teraz też można powiedzieć, że po tym moim pokazaniu tatuażu również są wygrane mecze, więc może niech tak zostanie.
Gol! 19:30, czyli czas na magazyn Wielkopolskie Gole, ale najpierw gole z nadmorza, bo tam mecz kończący 10. kolejkę Ekstraklasy. Lechia Gdańsk wygrała z Legią Warszawa 3-1. Jak czołówka tabeli wygląda? Szybciutko. Lech Poznań 21 punktów, Lechia 19, Pogoń 19, Raków 18, ale jeden mecz zaległy. Przypomnę, Warta Poznań na przedostatnim miejscu w strefie spadkowej. A teraz już Wielkopolskie Gole, które padały m.in. w 11. kolejce drugiej ligi piłkarskiej i padały one we Wronkach w meczu rezerw Recha z Garbarnią Kraków. Co ciekawe, mecz zakończył się remisem 1-1 bez gola piłkarza poznańskiej drużyny. Prowadzenie dla Garbarni 86. minuta Michał Felix, a w 90. minucie samobójcze trafienie Jakuba Benecha i remis 1-1 w meczu rezerw Recha z Garbarnią. Drużyna KKS-u Kalisz przegrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce 0-1. W 73. minucie gola dla Pogoni strzelił Miłosz Przybecki. Ponadto Wisła Puławy przegrała z Olimpią Elbląg 2-3. Znicz Pruszków zremisował z Radunią Stężyca 2-2, Ruch Chorzów zremisował ze Stalą Rzeszów 0-0, rezerwy Śląska Wrocław zremisowały z Sokołem Ostróda 0-0, Hutnik Kraków pokonał Wigry Suwałki 2-1, Motor Lublin zremisował z Chojniczanką 0-0, a GKS Bełchatów zremisował z Pogonią Grodzisk Mazowiecki także 0-0.
Teraz już piłkarska trzecia liga, 11. kolejka spotkań. Zawisza Bydgoszcz wygrał z Polonią Środa Wielkopolska 1-0, Jarota Jarocin uległ Bałtykowi Koszalin 1-2, Derbach Wielkopolski, Sokół Kleczew grał z rewelacyjnym Beniaminkiem Pogonią Nowe Skalmierzyce i goście z Nowych Skalmierzyc wygrali ten mecz 2-1. W innych spotkaniach Świty Skolwin przegrał z Unią Nikowo 2-3, Kluczewia Stargard zremisowała ze Stolemem Gniewino 1-1, Bałtyk Gdynia przegrał z KP Stargard Gdański 0-2, Olimpia Grudziące zwyciężyła Lanę Toruń 4-1, Kotwica Kołobrzeg pokonała Błękitnych Stargard 2-1, a GKS Przodkowo przegrał z rezerwami Pogoni Szczecin 0-1. jednego.
W 10. kolejce 4. ligi niespodzianka w Wągrowcu, bowiem Nielba przegrała z Tarnowią Starnowa Podgórnego 1-3. Ponadto Unia Swarzędz pokonała Polonię Kępno 1-0. Wilki Wilczyn wygrały z rezerwami KKS-u Kalisz 2-0. Wiktoria Września zremisowała z LKS-em Gołuchów 2-2. Górnik Konin przegrał z Obrą Kościan 0-4. Mieszko Gniezno pokonał Wartę Międzychód 3-2. Iskra Szydłowo wygrała z Kotwicą Kurnik 2-0. Olimpia Koło pokonała Koronę Piaski 2-1. Huragan Pobiedziska przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-2. A SKP Słupca pokonał Wiktorię Ostrzeszów 5-0.
W 5. lidze piłkarskiej w grupie pierwszej trzecie z rzędu zwycięstwo drużyny Wiary Lecha Poznań. Tym razem podopieczni Łukasza Kubiaka pokonali Koronę Stróżewo 3-1. Za to 7. porażka z rzędu ekipy Spadkowicza z 4. ligi TPS-u Winogrady. Tym razem w Trzciance drużyna z Winograd, mimo że prowadziła 2-0, przegrała z miejscowym Lubuszalinem 2-5. W innych meczach Błękitni Wronki pokonali Pogoń Łobrzenica 4-1, Konkordia Murowana Goślina pokonała Spartę Oborniki 1-0, Notecie Czarnków wygrała z Polonią Chodzież 3-0, Sparta Szamotuły Wysoko uległa Zamkowi Gołać aż 2-7, Leśnik Margolin zemisował z Wełną Skoki 2-2, a w derbach w stolicy Wielkopolski w 5. lidze Akademia Piłkarska Rejsa przegrała z Przemysławem 0-1.
Grupa 2. 5. ligi, oto wyniki 7. kolejki. Czarni Czerniejewo przegrali z Meblożem Swarzędz 1-3. Lechia Kostrzyn przegrała z Gromem Plewiska 0-1. Orkan Chorzemin wygrał z Orkanem Konarzewo 5-1. GKS Dopiewo przegrał z Witkowią 0-4. Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Płomieniem przy Prostynia także 0-4. Polanin Strzałkowo zremisował z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-1. Pelikan Niechanowo uległ Lipnu Sęszew 0-3. A Piast Kobylnica pokonał Stellę Luboń 4-0.
To jeszcze zaglądamy na stadiony piłkarskiej 5. ligi, ale do grupy 3. 7. kolejka spotkań, oto wyniki. Stal Pleszew przegrała z Wartą Śremy 2-3. Rawia Rawicze pokonała Astrę Krotoszyn 2-1. Także 2-1 PKS Racot zwyciężył GKS Rychtal. Również 2-1 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski pokonał Orła Mroczeń. Piastek Kobylin przegrał z Wiktorią Skarszew liderem 0-3. Piastek Czekanów uległ Leszczyńskiej Polonii 1-3. Ostrowia wysoko pokonała Zewkę Kobyla Góra 6-0. A Kania Gostyń wygrała z Krobianką Krobia 1-0.
Przechodzimy do futbolu kobiecego. 7. kolejka spotkań Ekstraligi. No i porażka Medyka Konin na wyjeździe z Czarnymi Sosnowiec 0-3. Bramki 2 dla Czarnych strzeliła Nikol Kaletka, a jedną Nikol Zając. Tym, że Kaletka pisze się Nikol przez K, a Zając przez C i E na końcu. Czarny Sosnowiec, Medyk Konin 3-0. Górnik Łęczna przegrał z UKS-em SS-em Łódź 0-5. GKS Katowice pokonał Tarnowie Starnowa 1-0. Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-2. AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa zremisował z Olimpią Szczecin 1-1.
To jeszcze Państwu powiem, że spore emocje będą w najbliższą sobotę o 11:15. Kiedyś określano by taki mecz jako klasyk Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej, bo na stadionie w Koninie drużyna Medyka podejmie Górnika Łęczna. W tym sezonie wygląda to jednak chyba trochę inaczej. Za to w Ekstraklasie futsalistów, w Ekstralidze futsalistów mamy dwie wielkopolskie drużyny, które rozegrały 4. kolejkę spotkań i niestety w te piątkowe mecze zakończyły się źle dla naszych drużyn. Futsal Leszno u siebie przegrał z Piastem Gliwice 1-5, a w Białymstoku drużyna tamtejsza o nazwie Słoneczny Stok pokonała Red Dragons Pniewy 5-4. To jeśli chodzi o wyniki. W mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole wszystko, ale obiecujemy, że teraz będzie ciekawie, bo będzie i reportażowo, i będzie konkursowo. O wystawie, książce i filmie z okazji stulecia piłki nożnej we Wronkach już Państwu opowiadaliśmy, ale te uroczystości odbyły się w późny, niedzielny wieczór przed tygodniem. Jak tam było? Posłuchajmy.
100 lat historii futbolu we Wronkach. Najsłynniejsze lata to oczywiście lata Amiki Wronki, ale futbol we Wronkach to nie tylko Amika. Pan Józef Blaszka z futbolem wronieckim związany jest od 1947.
Czynnie grałem. Kolea z Wronki. Pibner był prezesem tego klubu. Wszystkie lata od 1947 roku do 1972. Czynnym zawodnikiem byłem. Pierwszym trenerem moim w życiu Czapa był.
Henryk Czapczyk?
No, bo pan Hibner razem robili na kolei w biurach. Pan Czapczyk i Hibner robili koledzy. I pan Hibner prowadził jako trener, pierwszy trener we Wronkach to był pan Czapczyk.
Do teraz pan przychodzi na treningi, ogląda mecze?
Ale panie, wczoraj byłem, bo wczoraj grał Lech Poznań i Arka Gdynia.
w Lidze Juniorów.
Tak, i byłem na tym meczu. Wygrali 6-0.
W stuletniej historii wronieckiego futbolu nie da się ukryć, że lata Prosperity to czasy Amiki Wronki. Jednym z trenerów, także później dyrektorem Famice był Paweł Janas. Pan grał w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Prowadził pan zespół w Lidze Mistrzów i nagle wylądował we Wronkach.
Przykro opowiadać, bo akurat byłem chory i nie mogłem pracować, bo w Legii pracowałem, nie mogłem dalej pracować. No i spotkałem się z kolegami, z prezesami, którzy mnie namówili, że tu przyjechał i tak, przyjechałem, to już ponad 20 lat tu jestem. Bardzo fajnie, bo spokojnie, koło dobra przyroda, fajna, także uwielbiam tu być i mieszkam tu już ponad 20 lat.
To były Puchary Polski, to była gra w europejskich pucharach. No ale mistrzem Polski Amika nie została. No,
na ten czas to mi się wydaje i tak sporo było zrobione, bo parę razy Puchar Polski był zrobiony. Puchary to takie kluby jak Hertha przyjeżdżały na mecze do Wronek. Kto to by sobie kiedyś pozwolił? No a później się okazało, że jest połączenie za chwilę z Lechem. No i teraz Lech musi walczyć.
No i w tym Lechu pana syn.
Czasami się widzimy, bo przyjeżdża tu na drugą drużynę oglądać tych młodych chłopaków, a nie tylko mój syn, bo i Maciej Skorza, który ze mną pracował, jak był studentem, zaczął w Legii i później w Repstacji byliśmy razem przecież, był z nami. Także to jest fajnie i trzymam dla nich kciuki.
A pana związki z futbolem teraz to jest tylko obserwacja, oglądanie meczów?
Oprócz tego, co pan powiedział, no to jeszcze jestem w szkole trenerów. Jeżdżę po Polsce na egzaminy, na wstępne, końcowe trenerów młodych, których sporo jest, bo to w każdym województwie idą i do Białej Podlaskiej też jeżdżę tam na szkołę trenerów.
Marek Pogorzelczyk tworzył Amikę Wronki, łączył Amikę z Lechem Poznań, a teraz jest prezesem Błękitnych Wronki.
Miałem przyjemność w tym klubie być od 68 czy od 69 roku. Także udało się reaktywować ten klub. Generalnie mamy 11 drużyn młodzieżowych. Seniorzy grają na poziomie piątej ligi, z tym, że takim sukcesem można powiedzieć jest, że gramy w dużym wymiarze juniorami oraz lokalnymi piłkarzami wywodzącymi się z naszego środowiska. Nie ma zawodników spoza gminy Wronki. Także dzięki sponsorowi Amice Wronki jesteśmy jedynym chyba klubem, który nie pobiera składek członkowskich od dzieci biorących udział w rozgrywkach.
To szkolenie młodzieży nie do końca jest na własny rachunek, bo jednak pracujecie dla Lecha Poznań.
Tak, w każdym oknie transferowym dostarczamy zawodników do Akademii Lecha Poznań, z tym, że teraz już się rozszerzyły, rozbudowały się inne akademie, jak Warta Poznańska, gdzie w ostatnim oknie transferowym 6 naszych 10-latków przeszli do Warty Poznań. 4 najlepszych naszych zawodników z zespołu U15, który walczył o awans do Centralnej Ligi Juniorów, dzisiaj jest zawodnikami Akademii Rejsa. I taka jest zresztą idea klubu, żeby wychowywać jak najlepiej, żeby nasi wychowankowie posiadali jak najwyższy poziom umiejętności i trafiali do zdecydowanie lepszych klubów. Mogę się pochwalić, jak gdyby, że pierwszym takim naszym tworem tej polityki klubu jest Patryk Janasik, który przez Lecha Poznań, przez GKS Bełchatów, przez Odrę Opole trafił dzisiaj do Śląska Wrocław i jest tam jednym z wyróżniających się zawodników.
No i wczoraj zagrał przeciwko Lechowi Poznań przy Bułgarskiej, chociaż Lech to spotkanie wygrał 4-0. Po wizycie we Wronkach muszę też przyznać, że taka mała nostalgia za Amiką cały czas jest w tym wielkopolskim mieście. 11 sezonów w Ekstraklasie, 3 Puchary Polski. No i teraz mamy do wygrania książki autorstwa Tobiasza Chorzalskiego, Stulecie wronieckiej piłki nożnej. Nie tylko oczywiście o Amice, ale o całym wronieckim futbolu od powstania w 1921 roku, kiedy to klub Wrona był tym pierwszym, który powstał w tym mieście. Krótko istniał, ale później były następne. Pytanie proste. W którym roku zakończył się żywot Amiki w Ekstraklasie? Do którego roku, do którego sezonu, do którego roku Amika Wronki grała w piłkarskiej Ekstraklasie? 618-654-654. A 2 egzemplarze mamy. Czekamy na telefony.
Za 17 minut godzina 20. Za chwileczkę o sportach walki, ale przedtem o walce państwa, o książki o stuleciu wronieckiej piłki nożnej, bo mamy rozstrzygnięty konkurs.
Się rozdzwonił telefon pan Ireneusz Sobański z Mokronosu pod Koźminem oraz pan Leszek Matysiak z Rawicza. Tam wysyłamy nasze książki. Mamy jeszcze trochę w naszej szafie.
Odpowiedź
2005-2006. To jest oczywiście ostatni sezon Amiki Wronki w piłkarskiej Ekstraklasie. Mamy jeszcze parę książek autorstwa Tobiasza Chorzalskiego w naszej szafie. Proszę nas słuchać. Jeszcze będą do wygrania. No nie dzisiaj, ale w kolejnych audycjach.
Na pewno będą. Teraz obiecane sporty walki. Zaczynamy od rozmowy z olimpijczykiem Igrzysk Tokio 2020. Karol Lobak został w tym roku mistrzem Europy w taekwondo w nieolimpijskiej kategorii 74 kg, ale później Polak w kwalifikacjach na Igrzyska Tokijskie, ale i tak pojechał jako jeden ze sparring partnerów. Ale czy na Igrzyska Paryż 2024 Karol przygotuje formę i odpowiednią wagę? O tym w naszej rozmowie.
5 lat temu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro był Karol Robak. Niestety jako zawodnik nie udało się pojechać w 2021 roku na Igrzyska do Tokio 2020. Trochę padłeś ofiarą niestety rozrzedzonych kategorii wagowych. Optymalna waga dla ciebie 74 kg, a takiej kategorii po prostu na Igrzyskach nie ma.
Zgadza się, gdzieś tam te problemy z wagą zaczynały narastać, tym bardziej, że ilość turniejów też narasta, a co za tym idzie, no, na każdy turniej trzeba zrobić wagę, więc tą wagę robiło się coraz ciężej i coraz większe były objawy robienia tej wagi, bo i kontuzje i też trochę zmęczenie psychiczne zaczynały się pojawiać, dlatego jak przełożyli igrzyska, znowu się pojawiła opcja, że od nowa wybierają skład na kwalifikacje, to postanowiłem zmienić już kategorię wagową i starać się o start w minus 80 kg.
Poległeś w kwalifikacjach, ale do kolejnych igrzysk mamy 3 lata, to jest ten czas, gdzie można masę zbudować i ważyć te 8 dych?
Tak. Tutaj przede wszystkim trochę potrzeba czasu w nowej kategorii, trzeba się okopać z zawodnikami tej kategorii, poczuć tempo walki, trochę się pobić i wtedy wyciągać wnioski, szlifować formę, wygrywać jak najwięcej.
A jaka była twoja rola na igrzyskach w Tokio? Bo pojechałeś jako sparring partner.
Tak, jechały dwie dziewczyny w dwóch skrajnych kategoriach. Ola jest dosyć dużą dziewczyną, dlatego potrzebowała sparring partnera, który jej zagwarantuje wszechstronność, ponieważ rolą sparring partnera jest głównie symulacja przeciwników. Ja jestem dosyć wszechstronnym zawodnikiem, dlatego potrafiłem to zrobić, dlatego też pojechałem i próbowałem to robić jak najlepiej potrafiłem. Musiałem jej dawać się bić, żeby poczuła tą pewność siebie i że jej wychodzi, bo to też jest ważne, poczucie pewności siebie i ta mentalność przed najważniejszym w sumie startem 5-lecia.
Jak będzie wyglądał 2022? Czy to już jest praca pod kątem igrzysk w Paryżu?
Oczywiście cały czas pracujemy, mamy takie jakby kwalifikacje 4-letnie, musimy zbierać te punkty do rankingów, jak już wiadomo. Póki co jest teraz taki martwy punkt po igrzyskach, są wybory w polskich związkach i czekamy, aż te wybory się zakończą. Będzie opracowany nowy program szkolenia i wtedy ja jako zawodnik będę mógł sobie ułożyć coś w głowie, jak będę wiedział, jak to będzie wszystko wyglądało i wtedy będę mógł więcej powiedzieć.
Ale Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy to są też medalowe cele, czy jednak krok do igrzysk w Paryżu?
Ja staram się stawiać na razie sobie małe cele. Przede wszystkim chcę złapać gdzieś tam stabilną formę, która powoli będzie narastać i jeżeli ta forma będzie narastać, to wiadomo, że na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata będę jechał z celami medalowymi. Póki co moim zadaniem jest się przygotować fizycznie, później złapać jak najwięcej sparingów i budować formę jak największą.
Trzymamy kciuki za olimpijczyka, wprawdzie nie z ostatnich igrzysk, ale z przedostatnich Karola Robaka. Miejmy nadzieję, że też na kolejne igrzyska faktycznie pojedzie do Paryża za 3 lata. Natomiast sportem olimpijskim stało się karate. Tam jeszcze olimpijczyka, medalisty z Wielkopolski nie mieliśmy. Może się doczekamy. Jest klub sportowy, który nieźle szkoli młodych karateków i nie tylko.
Klub sportów walki Kuzi Sport, poznańska ekipa z sukcesami, także pod wodzą trenera Macieja Drążewskiego. Panie trenerze, ostatnio wróciliście właściwie z kilku międzynarodowych zawodów. Zacznijmy od tej, która była całkiem niedawno, bo tam był duży sukces. Myślę o zawodach w Stambule. Co to były za zawody? Jaka rywalizacja młodych karateków?
Były to zawody z cyklu J-League, Młodzieżowa Liga Światowa, w której startują zawodnicy od 12 do 18 roku życia. Na turnieju w Stambule startowało ponad 800 zawodników z 52 państw.
I w tym gronie oczywiście poznaniacy z waszego klubu.
Tak, w tym gronie znalazła się czwórka naszych zawodników. Byli to, zaczynając od najmłodszych, Ilia Bobul z kategorii U14 do 55 kg, Jibril Makiere z kategorii U16 do 52 kg, Kasia Lewandowska z U16 do 54 kg i Arkadiusz Kwaśniewski junior do kategorii 55 kg. historyczne wyniki, dlatego że pierwszy raz nasz klub na takiej imprezie, na oficjalnej imprezie World Karate Federation zdobył medal. Srebrny medal zdobył w Żybir Makierę, gdzie pokonał po kolei rywali z Mołdawii, z Uzbekistanu, z Turcji, z Belgii i na końcu po bardzo wyrównanym finale zajął drugie miejsce z zawodnikiem z Turcji.
Jeżeli chodzi o dziewczęta, też było bardzo dobre miejsce. Kogo?
Tak, Kasia Lewandowska zajęła piąte miejsce po rewelacyjnych walkach eliminacyjnych, ale jeszcze lepszą moim zdaniem zrobiła walkę o medal, którą niestety również przegrała, natomiast była w Kasi wykonaniu mistrzowska, ponieważ całkowicie zdominowała rywalkę. Tak naprawdę tylko jeden punkt i to nie z powodu tego, że rywalka po prostu super zrobiła, tylko Kasia jeden minimalny błąd popełniła.
W radiu trzeba opowiadać obrazowo, na czym polega ta fantastyczna technika, która podnosi jakość walki, która może dać w perspektywie także znakomite miejsca, medale. Jakie to są akcje?
Przede wszystkim już na tym poziomie liczy się nie tylko umiejętność kopania, umiejętność uderzania, wycinania, bo to na tym poziomie już niestety umie każdy. Tutaj trzeba bardziej już, tak jak w szachach, sobie zamknąć rywala w rogu, potrafić go wypuścić, podpuścić, przewidzieć jego kolejny ruch, jak gdyby wczuć się w jego ciało, w jego umysł i troszeczkę go tym zaszachować.
Na to patrzą sędziowie?
Tak, oczywiście. Sędziowie patrzą zdecydowanie. Karate jest moim zdaniem dość subiektywnym sportem, gdzie sędziowie widzą, jak zawodnik się porusza po macie, w jaki sposób dominuje rywala. Potem też łatwiej te zdobywanie punktów, które sędziowie przyznają, idzie.
Jeżeli chodzi o to karate, które pod egidą World Karate Federation uprawiacie, jak liczna jest grupa w waszym klubie w Kuzi Sport?
Jest to około 200 zawodników, gdzie typowe grupy zawodnicze tworzy 50 osób, 25 w grupie do 14 roku życia i 25 osób powyżej 14 roku życia.
Wiem, że byliście także na zawodach w Budapeszcie, tam też były jakieś medalowe zdobycze, czy nieco spokojniejszy występ?
Medalowe zdobycze były, było też jeden medal i również od Żibrila Makierę z kategorii 52 kg, tam Żibril zdobył trzecie miejsce. Natomiast również w Budapeszcie były niestety 5 dla nas pechowych piątych miejsc, czyli tuż zaraz za podium, natomiast to tam dobry kop na przyszłość.
Dobry kop na przyszłość i też będzie okazja nawet dla naszych wielkopolskich kibiców zobaczenia was w akcji, bo w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie planujecie w październiku jeszcze, prawda? Specjalne zawody, co to będą za zawody i czy rzeczywiście można zobaczyć choćby pana podopiecznych?
To nie będą zawody, to będzie zgrupowanie Ugurem Aktasem. Ugur Aktas to jest brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z tego roku. Sądzę, że to będzie taka dość duża impreza ogólnopolska. Ja planuję, że będzie około 300-350 osób.
Czyli polega to na takim wspólnym zjeździe polskich zawodników i wspólne zajęcia treningowe z tym medalistą olimpijskim?
Tak, dokładnie. A oprócz tego w tym samym czasie nasz klub będzie organizował szkolenie polskiej Unii Karate dla trenerów.
Skoro gościmy medalista olimpijskiego, to myślimy też o naszych poznańskich medalistach w najbliższym czasie, choćby z Kuzi Sportu?
Ja po cichu troszeczkę myślę, może jeszcze nie w Paryżu, bo są troszeczkę za młodzi, ale Los Angeles może być nasze.
Wiem, że w najbliższych planach także kolejne wyjazdy, które pewnie troszkę kosztują wysiłku. Nie tylko wysiłku.
Tak, również wysiłku finansowego dla naszego klubu. Natomiast planujemy wyjazdy do Bielska-Białej na Polish Open. W późniejszym czasie, w grudniu, dla tej grupy wiekowej, o której mówiłem, będzie Venice Cup, też z serii Yod League i zawody w Meksyku, Acapulco, też z serii Yod League, ale to już w styczniu 2022. Także zbieramy fundusze, jeżeli by ktoś chciał wesprzeć naszą działalność i tych młodych sportowców. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Kontakt można znaleźć na naszym Facebooku na Kuzi Sport oraz na naszej stronie internetowej kuzisport.pl.
To tyle, jeśli chodzi o olimpijskie sporty walki, ale bardzo popularne są także te nieolimpijskie. Między innymi w ten weekend w Tarnowie Podgórnym odbyła się bardzo duża impreza w brazylijskim jiu-jitsu organizowana przez miejscową Tarnowie Fight oraz poznański klub Gameness. O Tarnowi już swego czasu mówiliśmy, tym razem zapukałem do Gamenessa.
Jarosław Zjeżdżałka, prezes klubu Gameness, Team Poznań.
W sobotę bardzo ciekawe zawody w brazylijskim jiu-jitsu w sali w Tarnowie Podgórnym. Nie po raz pierwszy w tym miejscu.
Brazylijskie jiu-jitsu jest sztuka walki, połączenie judo, zapasów oraz jiu-jitsu tradycyjnego japońskiego, z którego wyeliminowano kopnięcia i ciosy. Są dwie formuły, formuła w gi, czyli kimona, gdzie korzystamy właśnie z elementów judo oraz jiu-jitsu tradycyjnego japońskiego. A druga formuła jest to no-gi, gdzie walczymy w rashgardach i w spodenkach i jest jest to właśnie element walki, gdzie wykorzystujemy zapasy.
My oglądamy właśnie walki zawodników bez kimon, czyli no-gi. No i tak na dobrą sprawę właściwie nie ma za co chwycić.
Zupełnie inna walka niż gi. Różni się tym, że bez gi jest to dynamiczniejsza walka. Wiadomo, ciężej kontrolować przeciwnika. Przeciwnik jest śliski, także naprawdę trzeba dobrze, ciasno skontrolować, żeby wykonać jakąś dobrą technikę, za którą będą punkty lub podamy przeciwnika.
A w kimonach można po prostu kogoś za coś złapać?
Dokładnie. Jest dużo łatwiej, można dobrze kontrolować. Mamy całe kimono, czyli górną część i dolną część, gdzie możemy kontrolować przeciwnika. Jest to wtedy troszeczkę wolniejsza walka, ale bardziej techniczna.
A decyduje o zwycięstwie?
Decydują punkty, czyli możemy właśnie pozycje dominujące zdobyć, gdzie punktowane są na zawodach i tym możemy wygrać, lub podać przeciwnika przed czasem.
Tu nie ma ciosów, to są chwyty, różne sztuczki techniczne, można powiedzieć wręcz, i duszenia pewnie.
Jasne, są duszenia oraz dźwignie na ręce i nogi. Zawsze są na zawodach limity czasowe, czarne pasy walczą nawet 10 minut, a zaczynamy od 4 minut lub 5, zależy jakie zawody, jak są zorganizowane. Tu zawsze jest czas, możemy wygrać w tym czasie na punkty.
Nie ma ciosów, jest to wtedy mniej urazowe?
Tak, oczywiście. Generalnie nie ma ciosów, także nie musimy zakładać żadnych ochraniaczy na głowę. Jest to walka bardziej chwytana, dlatego też jest to zlepek, można powiedzieć, chwytów, czyli zapasów jiu-jitsu tradycyjnego oraz judo.
Kontuzji ze sportów walki, czyli jakieś pobite oka, zmasakrowane twarze, tu się nie zdarzają, ale z siniakami, z treningu czy z zawodów można wyjść?
No czasami tak.
Stopień umiejętności, konkretne pasy, jak to wygląda w jiu-jitsu?
Brazylijskie jiu-jitsu występują, jeśli chodzi o dzieci. Jest to biały pas, żółty, zielony. Później już przychodzą wyższe pasy, są to pasy niebieski, purpurowy, brązowy, czarny.
Niektórzy traktują to jako dyscyplinę sportu, taką wyczynową faktycznie, a dla niektórych podejrzewam jest to taka wieczorna, popołudniowa zabawa.
No jasne, można to traktować jako hobby. Nawet u nas w klubie trenuje cała rodzina, czyli dwie córki i mąż i żona. Przychodzą na treningi, świetnie się bawią i mają jakąś odskocznię od codziennego życia.
Brazylijskie jiu-jitsu to jest tylko jedna z dyscyplin sportu, którą można uprawiać w waszym klubie. Jest tych dyscyplin troszeczkę więcej.
Tak, oczywiście. Mamy jeszcze K1 i MMA. Mieścimy się na ulicy Żmigrodzkiej 41 w Poznaniu, więc zapraszamy wszystkich chętnych.
No ale sumo nie ma, a jak będzie, może znajdę coś dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o zawody, które odbyły się w Tarnowie Podgórnym, mnóstwo kategorii, mnóstwo klasyfikacji i też znani sportowcy, na przykład uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio, judoczka Agata Perenc, która spróbowała swoich sił właśnie w brazylijskim jiu-jitsu i w swojej kategorii, walcząc w kimonie, zajęła 3. miejsce, zdobyła brązowy medal.
To był pierwszy start, więc tak jakby nie oczekiwałam od siebie zbyt wiele. Chciałam się po prostu dobrze bawić, spróbować czegoś nowego. Zasady w brazylijskim jiu-jitsu jednak są trochę inne niż w judo. Judo zawsze będzie w moim sercu na pierwszym miejscu, ale gdzieś tam już powoli kończę tą karierę w judo. A brazylijskie jiu-jitsu daje mi dużo fanu, jest tutaj atmosfera taka trochę luźniejsza, więc na pewno chcę się rozwijać w tym zakresie, ale to tak na spokojnie i po prostu spędzać dobrze czas z znajomymi.
A drużynowo zawody w Tarnowie, Taga Copa Poland, wygrał klub Copacabana.
Wielkie brawa dla żużlowców Argete Malesy Ostrowi za awansę do Speedway Ekstraligi. Dzisiaj podopieczni trenera Mariusza Staszewskiego co prawda przegrali rewanżowe mecze finałowe e-winner pierwszej ligi w Krośnie z tamtejszymi Wilkami 41-49, ale przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu drużyna z Ostrowa u siebie była lepsza, zwyciężając aż 60-30, a więc mamy w Ekstralidze już dwa zespoły, nie tylko Fogo Unia Leszna, ale od dzisiaj także Arte Malesa Ostrowia. Serdecznie gratulujemy. Co na piłkarskich stadionach w Ekstraklasie? Niedobre wieści o występie piłkarzy Warty.
Tak, bo Warta przegrała w Częstochowie z Rakowem 0-3. Ponadto Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Łęczna 4-1, a Lechia Gdańsk pokonała Legię Warszawa 3-0. W Ekstraklasie koszykarek Zagłębie Sosnowiec wygrało z Enea AZS-em Politechniką Poznań 84-33. Zakończyły się też międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku Mateusz Kiempa na koniu Lasban Radowix okazał się najlepszy i tym samym zdobył Puchar Polski w WKKW.
Jutro pierwsze informacje sportowe na antenie Radia Poznań 5 minut po godzinie 7, wieczorem 19.05, 22.05, a w najbliższy wtorek, przypominamy, teraz we wtorki, audycja publicystyczna na żywo, sportowa arena od 21.05. W najbliższy wtorek porozmawiamy o drodze, mamy nadzieję, do Superligi piłkarek ręcznych ekipy MKS-u Urbis Gniezno. Będą prezes klubu Arkadiusz Koronka, będzie kapitan drużyny Joanna Sawicka, będzie także z nami trener Robert Popek. Zapraszamy we wtorek wspólnie z Grzegorzem, 5 minut po 21. A dzisiaj szybciuteńko dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie, którą zrealizował Rafał Polacki, a którą przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.